Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nar Tree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka The Learning Disability Myth, autorstwa dr. Robina Pałka jest poradnikiem dla rodziców i pedagogów dzieci, którym przypisano takie rozpoznania jak dysleksja, dyspraksja, ADHD, ADD, OCD lub zespół Tourette'a. Autor przedstawia wyraźnie polemiczną interpretację tych trudności. Twierdzi, że nie powinno się ich rozumieć jako odrębnych chorób, lecz jako zespół objawów związanych z niepełnym rozwojem funkcji mózgu. Na tej podstawie proponuje szukać indywidualnego wzorca problemów dziecka, zamiast ograniczać się do etykiety diagnostycznej. Książka łączy opis podejścia do oceny dziecka z praktycznymi zaleceniami dotyczącymi diety, suplementów, ćwiczeń funkcjonalnych i programów komputerowych wspierających rozwój. Jej celem jest przekonanie czytelnika, że trudności mogą ulegać zmianie, zwłaszcza przy wczesnym wsparciu. Należy jednak zaznaczyć, że główna teza autora, negująca status uznanych diagnoz neurorozwojowych, jest kontrowersyjna i nie odzwierciedla standardowego stanowiska medycyny opartej na dowodach. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, polemika z etykietami diagnostycznymi jako centralna teza książki. Najbardziej charakterystycznym elementem książki jest zakwestionowanie sposobu, w jaki opisuje się dziecięce trudności w uczeniu się i zachowaniu. Pałk nie traktuje dysleksji, ADHD, dyspraksji, OCD czy zespołu Tourette'a jako niezależnych jednostek chorobowych. W jego ujęciu są to nazwy grup objawów, które mają wskazywać na nierównomierny lub niedostateczny rozwój określonych funkcji mózgu. Autor podkreśla też współwystępowanie trudności, np. problemów z uwagą, czytaniem, koordynacją lub tikami. Ma to uzasadniać potrzebę patrzenia na dziecko całościowo, a nie przez pryzmat jednego rozpoznania. To podejście może być dla rodziców użyteczne o tyle, że przypomina o indywidualnych potrzebach i o ograniczeniach samej etykiety. Diagnoza nie opisuje przecież wszystkich mocnych stron, trudności, ani warunków życia konkretnego dziecka. Zarazem autor idzie znacznie dalej, twierdząc, że tradycyjnie rozumiane zaburzenia nie istnieją. Jest to twierdzenie sporne. Współczesna klinika i klasyfikacje diagnostyczne uznają te stany za realne, choć zróżnicowane rozwojowo i często współwystępujące. Warto więc czytać tę część jako krytykę nadmiernego przywiązania do etykiet, a nie jako powód do samodzielnego odrzucania rzetelnej diagnozy lub zaleconego leczenia. Po drugie, rozwój mózgu jako proponowane wyjaśnienie zróżnicowanych trudności dziecka, Pałk buduje argumentację wokół plastyczności rozwijającego się mózgu. Według autora dziecięce objawy powinno się wiązać z funkcjami, które rozwijają się wolniej lub mniej efektywnie, a następnie dobierać działania do tego profilu.
Z tego wynika jego nacisk na dokładną ocenę, obejmującą więcej niż wynik pojedynczego testu czy formalną nazwę rozpoznania. Książka zachęca rodziców do pytania.
Jakie konkretnie czynności sprawiają dziecku trudność? Czy chodzi o uwagę, ruch, przetwarzanie wzrokowe, czytanie, zachowanie albo codzienną samodzielność? Taka orientacja funkcjonalna stanowi praktyczną stronę jego modelu, ponieważ może ułatwiać formułowanie konkretnych celów wsparcia. Autor szczególnie akcentuje wczesną interwencję, argumentując, że młodszy mózg ma większą zdolność adaptacji. Ogólna idea, że rozwój dziecka jest dynamiczny i że wcześnie wdrożona pomoc może mieć znaczenie, jest zgodna z szeroko stosowaną praktyką wspierania rozwoju. Nie wynika z tego jednak, że każda trudność ma jedną przyczynę, ani że można obiecać pełne usunięcie objawów. Problemy neurorozwojowe są zwykle wieloczynnikowe, a potrzeby dziecka mogą wymagać współpracy specjalistów z różnych dziedzin. Książka dostarcza zatem modelu interpretacyjnego, lecz nie zastępuje kompleksowej oceny klinicznej. Po trzecie, dieta i suplementy. Między codziennym wsparciem a potrzebą ostrożnej oceny dowodów, dużą część praktycznych wskazówek Pałka stanowią zalecenia żywieniowe. Autor promuje ograniczanie dodatków do żywności oraz dietę opartą na mniej przetworzonych, pełnowartościowych produktach. Łączy sposób odżywiania z funkcjonowaniem mózgu i zachowaniem dziecka, a suplementy przedstawia jako możliwy element szerszego programu. Taka perspektywa odpowiada potrzebie rodziców, którzy szukają działań możliwych do wdrożenia w domu. Wprowadzenie regularnych posiłków. większej ilości produktów o dobrej wartości odżywczej i ograniczenie żywności wysoko przetworzonej może wspierać ogólny stan zdrowia całej rodziny.
W książce dieta nie jest jednak dodatkiem, lecz jednym z narzędzi mających oddziaływać na źródło problemów rozwojowych. Właśnie w tym miejscu potrzebna jest szczególna ostrożność.
Nie ma podstaw, by uznać dietę lub suplementację za uniwersalne leczenie dysleksji ADHD, tików czy innych wymienianych trudności.
Skuteczność zmian żywieniowych zależy od sytuacji, a restrykcyjne diety mogą być kłopotliwe, zwłaszcza gdy dziecko ma selektywność pokarmową lub ryzyko niedoborów.
Rozsądny czytelnik może potraktować te rozdziały jako zaproszenie do poprawy jakości codziennego jedzenia, konsultując suplementy i większe ograniczenia z lekarzem lub dietetykiem.
Po czwarte, ćwiczenia funkcjonalne i programy komputerowe jako element indywidualnego treningu. Pauk proponuje,
aby wsparcie dziecka obejmowało również ćwiczenia funkcjonalne oraz programy komputerowe, które według niego mogą rozwijać osłabione obszary działania mózgu.
Ta część książki wynika bezpośrednio z jego założenia, że objawy należy odnosić do indywidualnego profilu funkcji, a nie jedynie tłumić lub klasyfikować.
Autor opisuje ćwiczenia i trening jako działania, które mają być dopasowane do konkretnych trudności.
Zaletą takiego nastawienia jest odejście od jednego rozwiązania dla wszystkich. Dziecko mające problemy z koordynacją,
czytaniem i koncentracją może potrzebować odmiennych celów i metod niż dziecko, u którego dominują tiki albo trudności z organizacją działania.
W praktyce dobrze zaprojektowane ćwiczenia, terapia pedagogiczna, logopedyczna, zajęcia ruchowe czy trening konkretnych umiejętności rzeczywiście mogą wspierać funkcjonowanie.
Należy natomiast oddzielić tę ogólną zasadę od szerokich obietnic dotyczących konkretnych programów rozwijających funkcje neuronalne.
Ich wartość powinna być oceniana na podstawie jakości badań, bezpieczeństwa, kosztu i realnie mierzalnych efektów dla danego dziecka. Książka zachęca do aktywnego działania,
ale rodzice powinni prosić o jasne cele, monitorowanie postępów oraz wyjaśnienie, dlaczego wybrana metoda ma odpowiadać właśnie potrzebom ich dziecka.
Na koniec, optymizm.
Studia przypadków i granice obietnicy przezwyciężenia diagnozy książka wykorzystuje przypadki dzieci, które według relacji autora odniosły korzyść po zastosowaniu proponowanego programu.
Takie przykłady pełnią ważną funkcję retoryczną, ponieważ nadają konkretność jego przekonaniu, że zmiana jest możliwa.
Dla rodzin przytłoczonych diagnozą optymistyczny ton może być cenny.
Pomaga przesunąć uwagę z pytania, co jest nieodwracalnie nie tak, na pytanie, jakie umiejętności można wspierać i jak poprawić codzienne funkcjonowanie.
Derp Street.
W tym sensie książka przeciwstawia się fatalizmowi oraz biernemu oczekiwaniu. Studia przypadków mają jednak ograniczoną wartość jako dowód skuteczności metody.
Nie pokazują same w sobie, czy poprawa wynikała z konkretnego elementu programu, naturalnych zmian rozwojowych, równoległej pomocy, zmian w środowisku czy wahań objawów.
Dotyczy to szczególnie tików, których nasilenie może zmieniać się w czasie.
Równie ostrożnie trzeba traktować język sugerujący, że trudności są zawsze uleczalne lub możliwe do uniknięcia.
U wielu dzieci można wyraźnie poprawić komfort, samodzielność i wyniki w nauce, ale przebieg rozwoju jest indywidualny.
Najbardziej konstruktywna lekcja z tej części brzmi, więc warto dokumentować objawy i postępy, ustalać realistyczne cele oraz oceniać interwencje według efektów,
nie według samej nadziei lub obietnicy.
Podsumowując, The Learning Disability Myth będzie przede wszystkim interesująca dla rodziców i nauczycieli,
którzy chcą spojrzeć poza samą nazwę diagnozy i lepiej zrozumieć codzienne trudności dziecka.
Czytelnik znajdzie tu konsekwentnie przedstawioną wizję wspierania rozwoju przez ocenę funkcjonalną, zmianę diety, ćwiczenia i treningi.
Praktyczną korzyścią może być zachęta do dokładniejszej obserwacji, jakie zadania są trudne,
w jakichś warunkach objawy się nasilają oraz które formy pomocy rzeczywiście poprawiają funkcjonowanie.
Książka wyróżnia się na tle typowych poradników tym, że nie skupia się na zarządzaniu pojedynczą diagnozą.
Zamiast tego proponuje jeden szeroki model wyjaśniający dysleksję, ADHD, dyspraksję, OCD i tiki jako różne przejawy problemu rozwojowego.
To właśnie nadaje jej wyrazisty, ale też kontrowersyjny charakter. Nie jest to bezstronny przegląd aktualnej wiedzy klinicznej ani podręcznik oparty na porównaniu jakości dowodów dla rozmaitych terapii. Autor przedstawia własne podejście i łączy je z rekomendacjami kojarzonymi z jego praktyką. Dlatego najlepiej czytać tę pozycję krytycznie, jako źródło pytań i inspiracji do indywidualizacji wsparcia, a nie jako zamiennik diagnozy specjalistycznej, terapii czy opieki medycznej. Najwięcej skorzystają osoby gotowe połączyć jej nacisk na aktywne wsparcie i zdrowe nawyki z konsultacją u odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów oraz z metodami o potwierdzonej skuteczności. Jeśli chcesz nas wesprzeć, dr Robin Pauk, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.